Przeczytamy dzisiaj urywek z pierwszej księgi Samuela, z trzeciego rozdziału. Pierwsza księga Samuela, trzeci rozdział, przeczytamy od pierwszego wersetu. A Pachole Samuel służyło Panu przed Helim. Słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy jego zaś zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć, lecz lampa Boża jeszcze nie zgasła, Samuel spał w przybytku Pana tam, gdzie była skrzynia Boża. I zawołał Pan: Samuelu! A on rzekł: oto jestem. I przybiegł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie. A on na to: nie wołałem, wróć, połóż się. I odszedł i położył się. A Pan ponownie zawołał: Samuelu! I wstał Samuel, poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? A ten na to: nie wołałem, synu mój, wróć i połóż się. Lecz Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pańskie jeszcze mu się nie objawiło. A Pan ponownie po raz trzeci zawołał: Samuelu! Wstał więc i poszedł do Heliego i rzekł: oto jestem, wołałeś mnie? I zrozumiał Heli, że to Pan woła pachole. Rzekł więc Heli do Samuela: idź, połóż się, a gdy cię zawoła, powiedz: mów, Panie, bo sługa twój słucha. I poszedł Samuel i położył się na swoim miejscu. I przyszedł Pan, stanął i zawołał, jak i poprzednio: Samuelu, Samuelu. A Samuel rzekł: mów, bo sługa twój słucha. I rzekł Pan do Samuela: oto ja uczynię w Izraelu rzecz, od której każdemu, kto nie usłyszy, w obu uszach zadźwięczy. W dniu owym spełnię na Helim wszystko, co mówiłem o jego domu od początku do końca. Donieś mu, że ja osądzę jego dom na wieki za grzech, o którym wiedział, że jego synowie znieważali Boga, a on ich nie strofował. Dlatego przysiągłem domowi Heliego, że grzech domu Heliego nie będzie zmazany ani krwią ze zwierząt, ani ofiarą z pokarmów na wieki. Samuel spał do rana, a potem otworzył drzwi domu pańskiego, lecz Samuel bał się opowiedzieć Heliemu o tym widzeniu. Heli zaś przywołał Samuela i rzekł: Samuelu, synu mój. A ten na to: oto jestem. I rzekł: co to za rzecz, o której on ci mówił? Nie ukrywaj jej przede mną. Niech ci Bóg odpłaci sowicie i z okładem, jeżeli ukryjesz przede mną choć jedną z tych rzeczy, o których mówił do ciebie. I odpowiedział mu Samuel całą rzecz i nie ukrył przed nim. On zaś rzekł: Pan to jest, niech więc czyni, co jest dobre w oczach jego. I rósł Samuel, a Pan był z nim, i żadnego ze słów jego nie pozostawił niespełnionym. I dowiedział się cały Izrael w Danach do Beerszeby, że Samuelowi zostało powierzone być prorokiem Pana. Pan zaś nadal ukazywał się w Sylo. Pan bowiem objawił się w Sylo Samuelowi w swoim słowie. Dobry Ojcze, przychodzimy do Ciebie, wiedząc, że nasze zbawienie, ale też wszelkie poznanie Twojego słowa, ujrzenie światła, zależy od Twojego zmiłowania. I prosimy Cię, oświeć nasze serca i umysły. Chcemy widzieć Ciebie, chcemy słyszeć Ciebie, chcemy z radością i z wiarą przyjąć Twoje słowo i wprowadź nas, Panie, we wszelką prawdę, aby w nas żyła, ale też my, abyśmy żyli nią. I prosimy Cię o to przez imię Jezusa. Amen. Kiedyś John Milton napisał, że dziecko jest ojcem dorosłego. Że dziecko jest ojcem dorosłego. A znaczenie tego zdania jest takie, że charakterystyczne cechy dla naszej osobowości wyłaniają się już we wczesnym dzieciństwie, we wczesnym wieku. I to bez względu na to, jakie zmiany mogą zajść później, w dalszym życiu, to osobowość dziecka jest dostrzegana w życiu dorosłej osoby. Tak myślę, że każdy z nas, jak spojrzy na siebie dzisiaj i wspomni sobie nasze czasy dzieciństwa, to gdzieś dostrzegamy też ten nasz dziecięcy charakter, który wpłynął na to, jacy jesteśmy dzisiaj. Być może przeszliśmy daleką drogę od naszego dzieciństwa, ale pod wieloma względami jesteśmy nadal tymi samymi ludźmi. Także dziecko naprawdę było ojcem dorosłego człowieka. I oczywiście Bóg później wiele rzeczy prostuje, Bóg w swojej łasce wiele rzeczy zmienia, ale nie bez przyczyny mamy słowa Salomona w Księdze Przysłów: wychowuj syna odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. I to właśnie widzimy w historii Samuela, że Samuel nauczył się słuchać Boga w dzieciństwie, dlatego jego wiarę, ale już w dojrzałej postaci możemy widzieć u dorosłego Samuela. Czyli mały Samuel, mały wierny Samuel, mały odważny Samuel jest ojcem dorosłego Samuela, Bożego odważnego proroka. I tak zaczyna się trzeci rozdział. Pachole Samuel służyło Panu przed Helim. A słowo Pańskie było w tych czasach rzadkością, a widzenia nie były rozpowszechnione. Czyli nie było w tym czasie takiego prorockiego słowa od Pana, poza Biblią. I dalej czytamy, że pewnego dnia, gdy Heli leżał na swoim miejscu, oczy zaś jego zaczęły słabnąć i nie mógł widzieć. Zobaczcie, oczy Heliego zaczęły słabnąć, nie mógł widzieć. To jest też obraz tego, stan Heliego, jego fizyczne niedomaganie, jeśli chodzi o jego wzrok, to jest obraz tego, co się dzieje w Izraelu. Jego oczy są obrazem duchowego stanu domu Izraela, domu Heliego. Heli jest jak Izaak, którego oczy są słabe i nie potrafi dostrzec Bożego powołania wobec Jakuba, tak iż Jakub musi sięgnąć po błogosławieństwo Izaaka zgodnie z Bożą obietnicą, ale wbrew temu, co Jakub chce, także ślepy, co Izaak chce. Ślepy Izaak oznacza ślepego duchowo Izaaka. I podobnie jest z Helim. Jezus też nazywa faryzeuszy ślepymi przewodnikami. Nazywa, że mówi o nich, że są ślepymi przewodnikami. W Psalmie 11 czytamy, że Pan w swym świętym przybytku przebywa. Pan, którego tron jest w niebie, oczy Jego widzą. Oczy Jego widzą, powieki Jego badają ludzi. Heli jest tutaj przeciwieństwem tego, o czym czytamy o Bogu. Heli jest kapłanem, ale nie widzi duchowych spraw w duchowy sposób. Czytamy dalej, że lampa Boża jeszcze nie zgasła. Samuel spał w przybytku Pana, tam gdzie była skrzynia Boża. Lampa Pana jeszcze nie zgasła, jest takie stwierdzenie. Obecność lampy w przybytku oznaczała, symbolizowała Bożą obecność. I to stwierdzenie, że lampa Boża jeszcze nie zgasła, oznacza, że nadchodzi, uwaga, nadchodzi ciemny okres, nadchodzi mrok w historii Izraela. W trzeciej Księdze Mojżeszowej, w 24 rozdziale, właśnie czytamy o świeczniku w namiocie zgromadzenia i o tym jest tutaj mowa. Przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: nakaż synom izraelskim, aby ci przynieśli do świecznika czystego, wytłoczonego z oliwek oleju, aby można było nieustannie palić lampę. Na zewnątrz zasłony skrzyni świadectwa w namiocie zgromadzenia będzie ją Aaron przygotowywał, aby świeciła od wieczora do rana nieustannie. Jest to ustawa wieczna dla waszych pokoleń. Ustawi te lampy na szczerozłotym świeczniku, aby świeciły przed Panem nieustannie. Jeżeli przeszkadza, można przymknąć okno. Także świecąca lampa w przybytku symbolizowała płonący krzew, z którego Bóg komunikował się z Mojżeszem. Symbol świecznika pojawia się też w Księdze Apokalipsy. Czytamy w 2 rozdziale, w 5 wersecie, gdzie Bóg mówi do kościoła w Efezie, że jeżeli się nie upamiętasz, to ruszę twój świecznik. To oznacza, że każdy zbór, można powiedzieć, ma taki swój świecznik. Jest taką Bożą lampą, symbolem, uobecnieniem Bożej obecności w świecie. Wspomnij więc, jakiej wyżyny spadłeś, mówi Jezus do kościoła w Efezie. Upamiętaj się i spełnij uczynki takie jak pierwa. Jeżeli nie, to przyjdę do ciebie i ruszę świecznik twój z tego miejsca, jeżeli się nie upamiętasz. Czyli świecznik, który był w przybytku Pana, taki świecznik jest również w kościele, co oznacza, że Bóg jest pośród nas. Tam, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w Jego imię, tam On jest pośród swojego ludu. I Bóg mówi, i może ruszyć świecznik. Lampa Boża może zgasnąć. Pan wzywa Samuela. Samuelu, Samuelu. Zobaczcie, co się dzieje. Samuel sądzi, że wzywa go Heli. I oczywiście myli się, ale ciekawe jest to, że Samuel jest chętny i gotowy do posłuszeństwa wobec Heliego. Nie? Hofni i Pinehas, czyli synowie Heliego, nie są posłuszni swojemu ojcu. Kiedy Heli napomina ich, kiedy przemawia do nich, jego słowa są jak rzucaniem grochem o ścianę, odbijają się od ich uszu, ale kiedy Samuel myśli, że to Heli go woła, to przychodzi szybko, w środku nocy do Heliego. Czyli zobaczcie, to pokazuje nam, jakim chłopcem był Samuel. Samuel potrafił się szybko uczyć. Mimo że Heli nie jest wcale wzorem pobożności, to Samuel nie buntował się przeciwko niemu. Nie mówił, skoro twoi synowie cię lekceważą, to ja też będę cię lekceważył. Nie, Samuel przyjmował pokornie pouczenie i stosował je. To jest lekcja dla dzieci, dla nastolatków, że może twoi nauczyciele, twoi rodzice, przełożeni, nasi przełożeni w pracy, może nie są idealni, tak jak Heli, ale Bóg chce, żebyś okazywał im szacunek, żebyś słuchał ich słów. Samuel nie mówił o Helim w lekceważący sposób, mimo uchybień Heliego. Samuel usłyszał Boży głos i zobaczcie, że to nie był głos Samuela w jego głowie. To był głos z zewnątrz. Czytamy, że stanął Pan i przemówił. Niektórzy widzą tutaj Chrystofanię, czyli objawienie Chrystusa, że to był sam Chrystus, który przemówił do Samuela. Ale co ważne, że Samuel usłyszał głos tak, iż pomylił go z głosem Heliego. To oznacza, że prorok nie jest kimś, kto mówi, Pan mi powiedział, ale kiedy pytacie, ale zacytuj, w jakim języku, co konkretnie. Prorok potrafi powiedzieć. To nie jest ktoś, kto mówi, Pan mi powiedział, ale to jest takie nieokreślone. Bóg mówi do proroków konkretnie. To nie było coś, co byśmy nazwali moim wewnętrznym przekonaniem. Samuel nie obudził się z przekonaniem. Obudziło go słowo od Pana, które słyszał tak wyraźnie, jak słyszycie teraz mnie. Dlatego Samuel pomylił głos Pana z głosem Heliego. Przyszedł do Heliego, obudził Heliego, ten odpowiedział mu, że to nie ja cię zawołałem. Po czym ta historia powtórzyła się jeszcze później dwukrotnie. Samuel znów udaje się do Heliego i za trzecim razem Heli uświadamia sobie, że to Bóg wzywa Samuela i daje mu właściwą radę. Co należy zrobić, kiedy Bóg mówi do ciebie? Heli instruuje Samuela, mówiąc, idź, połóż się. A gdy cię zawoła, powiedz, mów, Panie, bo sługa twój słucha. Mów, Panie, bo sługa twój słucha. I to jest właściwa odpowiedź, kiedy słyszymy Boży głos. Gotowość do słuchania. Tak? Nastaw uszy, kiedy Bóg do ciebie mówi. I zobaczcie, że to był element przygotowania Samuela do bycia kimś wielkim, do bycia Bożym mężem. Tym pierwszym krokiem była gotowość do słuchania. Kiedy Bóg mówi do ciebie, powinieneś mieć podobną postawę. Dlatego, że elementem, jednym z najważniejszych elementów, chociaż nie jedynym, ale jednym z najważniejszych elementów pobożności jest nauka słuchania. Nie wszystkie nasze dzieci w kościele uczyły się i uczą tego, co Samuel. Uczą się słuchania. Każdy z nas uczy się słuchania. Dzieci uczą się słuchania, zanim uczą się rozumienia. Może małe dziecko nie wszystko rozumie, ale powinno rozumieć jedno. Kiedy Bóg mówi, to staram się słuchać. I zobaczcie, to jest jedna z pierwszych rzeczy, której rodzice powinni udzielać chrześcijańskim dzieciom. To jest jedna z najważniejszych rzeczy chrześcijańskiej edukacji. Przyjdź do domu Pańskiego i nastaw swoje uszy na słuchanie. Mów, Panie, bo sługa twój słucha. To jest jeden z najważniejszych elementów chrześcijańskiej edukacji. Kiedy Bóg mówi w swoim słowie podczas czytania, ucz się słuchać. Nie? Czy słuchasz? Czy twoje myśli są tutaj, kiedy Bóg przemawia do ciebie, czy gdzieś fruwają? Heli dał radę młodemu Samuelowi, odpowiedz, mów Panie, bo sługa twój słucha. Nie poradził mu, wiesz co, powiedz wtedy, powiedz Panu po prostu to, co czujesz, to, co gra w twoim sercu. Nie? Kiedy Bóg do nas mówi, na naszym nabożeństwie co mówi? Mówimy, oto słowo Boże, odpowiadamy, Bogu niech będą dzięki. Albo oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. I to jest słuszne, to jest dobre, dziękujemy w ten sposób za słowo, które Bóg nam darował. Ale nasza odpowiedź, gdyby brzmiała, mów Panie, bo sługa Twój słucha, byłoby to równie dobre. Nawet w kontekście liturgicznym. I zobaczcie ten schemat. Bóg mówi, sługa twój słucha. Boże wołanie, nasza odpowiedź. Heli doskonale wiedział, jak należy odpowiedzieć, kiedy Bóg mówi. I zobaczcie, wielu chrześcijan też dobrze wie, jak należy odpowiedzieć, kiedy Bóg mówi. Ale wydaje się, że Heli nie czynił tego, co Bóg mówi. Wiedział, jak odpowiedzieć, dał dobrą radę Samuelowi. Dał dobrą radę, wiedział, jak odpowiedzieć słowami, ale jego życie ukazywało coś innego. Nie? I to jest takie rozdwojenie, to jest jedno z największych zagrożeń naszej wiary. Bóg wiele razy wzywa nas do słuchania. Uważne słuchanie jest elementem naszej pobożności. Nie? Oczy w Biblii symbolizują osąd. Tak? Bóg spojrzał i ocenił. Oczy są symbolem sądu, oceny. A uszy są symbolem pokory i uległości. I teraz patrzę na salę, czy wszyscy słuchają Słowa Bożego. Uszy są symbolem uległości i pokory. Nie bez przyczyny mamy dwa razy więcej uszu niż ust. Czyli słuchanie słów Bożych jest przykazaniem pańskim, a nie opcją. I to mówię nie tylko o osobistej pobożności, ale mówię o słuchaniu Słowa Bożego w kontekście wspólnoty. A teraz, Izraelu, posłuchaj, mówi Bóg, posłuchaj ustaw i praw, które was uczę wypełniać. 5 Mojżeszowa 4:1. Słuchaj, Izraelu. Nie, znowu to wezwanie. Słuchaj, Izraelu. Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Księga Powtórzonego Prawa 6:3. Rzekł Jozue do synów izraelskich, zbliżcie się tu i posłuchajcie słów Pana, Boga waszego. Jozuego 3:9. Chcę dowiedzieć się od was tego jednego. Czy przez uczynki zakonu otrzymaliście ducha, czy przez słuchanie z wiarą? Przez słuchanie z wiarą, mówi apostoł Paweł, Galacjan 3:2. Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara, a uważne słuchanie lepsze niż tłuszcz barani. 1 Samuela 15:22. Pan Jezus mówi wiele razy, słuchajcie przed podobieństwami. Słuchajcie, oto wyszedł siewca, aby siać. Marka 4:3. On zaś powiedział, słowa Pana Jezusa, matką moją i braćmi moimi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą mnie. To jest Łukasza 8:21. Rzekł mu Abraham, mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. Łukasza 16:29. Mamy wiele urywków. Błogosławiony, który czyta i ci, którzy słuchają słów proroctwa i zachowują je. Apokalipsa 1:3. I oczywiście uważne słuchanie to nie wszystko. Musi nastąpić jeszcze wykonanie, ale nie będzie właściwego wykonania, jeżeli nie ma uważnego słuchania. Także postawa Samuela to nie tylko postawa, to nie tylko właściwa postawa, kiedy Pan mówi, to jest również postawa głodu Słowa Bożego. Mów, Panie, bo sługa Twój słucha. Mów, proszę, Panie. Panie, pragnę słuchać Twojego słowa. To jest jedna z cech owcy. Pragnienie słuchania głosu pasterza. Jeżeli wyznajesz, że Pan jest Twoim pasterzem, to pytanie jest, gdzie jest Twój duch i Twoje ciało, kiedy pasterz mówi do Ciebie? Pasterz mówi do Ciebie na nabożeństwie. Gdzie jest Twoja uwaga, Twoje myśli, Twój duch? Gdzie jest Twoje ciało? Samuel słuchał Bożych słów i jego odpowiedzią była wiara, gotowość do słuchania i posłuszeństwo. Dlatego czytamy, że miał spokojny sen. Spokojny sen był jego udziałem, spał do rana, czytamy w siódmym wersecie. I mamy też takie stwierdzenie, że Samuel jeszcze nie znał Pana, a słowo Pana jeszcze mu się nie objawiło, dlatego nie był w stanie rozpoznać początkowo głosu Bożego. Nie wiedział, że to Bóg mówi do niego, ponieważ czytamy, że nie znał jeszcze Pana. Biblia mówi, że synowie Heliego też nie znali Pana. Ale zobaczcie, że jest różnica między nieznajomością Pana przez Samuela i nieznajomością Pana przez synów Heliego. W przypadku Hofniego i Pinchasa ich nieznajomość Pana była problemem duchowym, problemem moralnym. Nie znali Pana tak, jak zna Pana człowiek nawrócony. Nie żyli w bliskiej społeczności z Panem. Natomiast kiedy o Samuelu jest mowa, że nie znał jeszcze Pana, to stwierdzenie dotyczy tego, że nie znał Pana jeszcze jako prorok. On znał Pana jako Boże dziecko, był pobożnym chłopcem, kochał Boga, znał Boga jako swojego króla i zbawiciela, ale nie znał Pana jako prorok, nie znał jeszcze swojego powołania i nie wiedział, w jaki sposób rozpoznać Boży głos. Czyli mamy opis tego, jak Samuel rośnie w Bogu, jak Bóg zaczyna go uczyć, jak go wyposaża. I zobaczcie, że to działo się jeszcze zanim Bóg oficjalnie powołał Samuela na urząd prorocki. Czyli najpierw go wyposażał, a potem go powołał. Tak, Bóg nie powołuje ciebie do określonych zadań, nie obdarowując wcześniej darami, mocą, siłą. do wykonania tych zadań. Tak Kościół nie powinien na przykład powoływać na urząd pastora człowieka, któremu brak pastorskich cech, łudząc się, że te cechy wykształcą się później. Nie mówię oczywiście o dojrzałości, ale mówię o braku pewnych kryteriów czy cech. I to samo można odnieść do wszystkiego innego. Jeżeli oczekujesz znaczącej pozycji, wpływu, poszerzenia swoich granic, najpierw bądź wierny w małym. To dotyczy też wychowania dzieci, edukacji dzieci. Zanim Bóg pośle nasze dzieci w świat, najpierw je wyposaża. To jest cel chrześcijańskiej edukacji. Wyposażenie, formacja i posłanie. Najpierw ucz się, co to znaczy kochać Boga i bliźniego. Ucz się Boga, ucz się czytać świat, a potem ruszaj w ten świat, aby go przemieniać i czynić ziemię poddaną. Nie możemy powiedzieć do siedmiolatka, ruszaj na misję, żeby ewangelizować inne dzieci. Ale w pewnym momencie musimy powiedzieć do dziecka, ruszaj, to jest odpowiedni czas. Doug Wilson powiedział, teraz, kiedy twoje dzieci są jeszcze małe, jest czas, aby przypinać do nich mądrość. Zewnętrzne standardy stosowane przez rodziców, którzy dyscyplinują w mądrości, są niczym innym niż boczne kółka pomocnicze używane przy nauce jazdy na rowerze. Ich celem jest, aby używać ich na początku i zdjąć tak szybko, jak to możliwe. Czyli jeżeli chcesz dziecka nauczyć jeździć na rowerku, najpierw przypinamy te dwa boczne kółka, żeby jeździło na czterech. Czyli na początku nie wysyłamy ich na głęboką wodę, mówiąc, masz tutaj dwukołowy rower i po prostu jedź. Nie, przypinamy kółka, żeby się nauczyło jeździć, ale w pewnym momencie musimy te kółka odpiąć. Nie? Komicznie wyglądałoby, gdyby 15-latek jeździł na rowerze z dwoma jeszcze kółkami przypiętymi z boku. I to widzimy w życiu Samuela. Wpływ Samuela się poszerzał poprzez jego wierność. Był wierny Bogu, dlatego Bóg sprawił, że z czasem stawał się coraz bardziej znaczącą postacią w Izraelu. Także dla nas lekcja jest taka, sięgaj po chwałę i zaszczyty w Boży sposób. Bądź wierny, a Bóg cię wywyższy. Bądź wierny w małym, a Bóg powierzy ci więcej. I Bóg poprzez Samuela ogłasza sąd nad domem Heliego. I tutaj postawa Heliego też powinna nas wiele nauczyć. Zobaczcie, że kiedy głaszamy Boży sąd, dzisiaj na przykład, wielu ludzi się śmieje, lekceważy tę zapowiedź. Nic się nie zmieniło od tysiącleci. Dokładnie, reakcja jest taka jak w czasach Noego. Nic nowego. Dla nas wieść o tym, że Bóg osądzi ziemię i ludzi, oczywiście w nas powinno powodować taką bożą, biblijną bojaźń. Nie strach przed karą, bo Biblia mówi, że wierzący powinni mieć komfort, że są bezpieczni w krwi Chrystusa. Ale obfitość łaski, którą otrzymaliśmy, nie powinna powodować w nas samozadowolenia na zasadzie, no to łaska nas chroni, no to spoko, wszystko jest okej. Biblia mówi, łaska cię chroni, ale łaska wzywa cię również do pobożnego życia i wydawania owoców wiary. Dlatego, że tam, gdzie jest brak owoców wiary, tam Duch Święty nie jest obecny. Tam łaska nie jest obecna. Jeżeli nie wydajesz owoców wiary, mówiąc, ale łaska wszystko przykryje. Jeżeli nie wydajesz owoców wiary, tam łaski nie ma. Tam nie doświadczyłeś łaski, bo łaska nie tylko przebacza nasz grzech, ale obdarza mocą, żebyśmy mogli powiedzieć grzechowi nie. Dlatego mamy w Nowym Testamencie również wezwania do tego, żeby lud Nowego Przymierza trwał w Bogu, nie odstępował, nie odchodził, ale uświęcał się, wydawał prawdziwe owoce upamiętania. I Heli wydaje się akceptować to prorocze słowo, że Bóg osądzi twój dom z powodu twojej niewierności, bo nie strofowałeś swoich synów. Byłeś zbyt wylozowany, byłeś bierny. Heli akceptuje to, ale zobaczcie, że przyzwolenie, żeby Bóg mówił do mnie, akceptacja, to nie jest to samo, co poddanie się Bożej woli. Heli wydaje się być dobrym człowiekiem, ale gdzieś jest z nim problem. Zobaczcie, on mówi, Pan to jest, niech więc czyni, co jest dobre w jego oczach. Nie wydaje się, że wyznanie Heliego jest takie, no, skoro Pan tak postanowił, że osądzi mój dom, no Pan to jest, niech czyni. Nie? Wydaje się, że akceptuje Boże Słowo z wiarą, ale jest problem. A problem jest w jego braku determinacji, w braku posłuszeństwa. On akceptuje, on z pokorą przyjmuje, ale nic z tym nie robi. Czyli Panie, niech będzie tak, jak mówisz. Niby mówi swoim synom, nie wolno, ale Bóg mówi, problem z Halim jest taki, że nie strofował swoich synów. Zobaczcie, że Bóg nie zarzuca mu, twoi synowie grzeszą. On nie mówi tego. To nie jest zarzut do Heliego. Heli nie był winny grzechów swoich synów. Był winny braku reakcji na grzech swoich synów. Jego napomnienia były impotentne, miałkie, bez siły. Jako rodzice nie jesteśmy winni grzechów naszych dzieci, chociaż niektóre ich grzechy to są też lustrzane odbicia naszych grzechów, ale jesteśmy odpowiedzialni za naszą reakcję na grzech. I tą reakcją nie powinien być ani gniew, jakieś takie emocjonalne uniesienie, ani taka impotentna miałkość. No nie wolno, nie wolno. Napomnienie powinno być opanowane, łagodne, ale stanowcze. To powinna być stanowcza miłość wyrażona w strofowaniu. Odpowiednią reakcją Heliego na to, co powiedział Samuel, że Bóg osądzi twój dom z powodu twojego nieposłuszeństwa, powinno co być? Nie wyznanie, niech Pan czyni, co chce. Odpowiedzią Heliego powinno być działanie. To Bóg osądzi mój dom z powodu grzechów moich synów i mojej bierności. To ja muszę zacząć działać. To ja muszę powstrzymać ich. Bóg mówi, że grzechem Heliego było nierobienie nic. Czyli Heli się zgadza. Tak, jest problem, Panie. Dalej siedzi na krześle. Zobaczcie, że kiedy Bóg oznajmia swój sąd, to bardzo często to jest ostrzeżenie i wtedy skrucha, nawrócenie, działanie powoduje, że Bóg ustępuje z zapowiedzi sądu. Pomyślcie na przykład o mieszkańcach Niniwy. Zobaczcie, jak Jonasz ich ostrzegał. Księga Jonasza, rozdział 3, werset 4. A Jonasz rozpoczął wędrówkę do miasta, odbywając drogę jednego dnia i wołał tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. I teraz co? Pobożny mieszkaniec Niniwy powinien powiedzieć okej, amen, Panie, w porządku. Poczekamy te 40 dni, niech Twoja wola się dzieje. Nie, nie zrobili tego. Czytamy w 9 wersecie, że niech włożą w łosienicę zarówno ludzie, jak i bydło, niech żarliwie wołają do Pana. Niech każdy zawróci ze swej złej drogi i od bezprawia własnoręcznie popełnionego, a może Bóg się użali i odstąpi od swojego gniewu i nie zginiemy. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Podobne słowa mamy w drugim liście do Koryntian. Że zobaczcie, napomnienie, opamiętanie, porzucenie grzechu jest sposobem, żeby oddalić Boży sąd, Boży gniew. 2 Koryntian 7:8. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, nie żałuję tego, a jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Tak? Paweł ich napomniał, byli zasmuceni, ale to nie był smutek ku sądowi, ale ku upamiętaniu. Zasmuceni byliście po Bożemu tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony, albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. I patrzcie, co wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnianie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. To napomnienie Pawłowe poprowadziło ich ku pamiętaniu, ku żarliwości, do nawrócenia, a nie do smutku światowego, który jest ku śmierci, który powoduje, że opuszczamy ręce, jesteśmy bierni, nic nie ma sensu. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, mówi Boże Słowo, Nie zatwardzajcie serc waszych. Nie odkładaj skruchy na później. Posłuszeństwo jest właściwe, kiedy ma miejsce dzisiaj. Jeżeli mówisz, Panie, będę Tobie posłuszny, porzucę grzech i nawrócę się, ale później, to nie jest posłuszeństwo. Jeżeli mówisz, nawrócę się z grzechu za 3 dni i za 3 dni się nawraca z grzechu, fajnie, cieszę się, ale to nie jest posłuszeństwo. Czyli Heli kurczowo trzyma się drogi, którą obrał. Jego odpowiedź brzmi pobożnie, ale jest problematyczna. I postrzega swoją sytuację jako po prostu drogę bez wyjścia. Na wszelką zmianę jest już za późno, a nawet jakby nie było za późno, co ja mogę zrobić? No nic nie mogę zrobić. Niech się dzieje wola Pana. Zobaczcie, to jest bierność ubrana w pobożność. Heli wiedział, Heli znał i Heli nie robił. Tak wiem. Powiem synom, co trzeba. Ale nic nie zrobił. Bóg mówi, słuchaj, to nie jest tak, że ty masz iść do synów i powiedzieć im, co trzeba. Ty masz wyegzekwować to, o co zabiegasz. Oni nie mogą bezcześcić ofiar. Po prostu nie pozwala im na to. A twoja reakcja pokazuje, że właśnie pozwalasz im na to. Na co Heli mógłby powiedzieć, nie, no, napomina mi, nie pozwalam przecież. Wtedy Bóg mówi, to co ty tutaj robisz? Powinieneś być wtedy w innym miejscu. Kiedy rodzice mówią do dziecka, wynieś śmieci, to jedyną opcją, jaką macie, kochani dzieci, jedyną opcją, jaką macie, no to Bóg widzi. Jedyna opcja jest taka, wynieś śmieci. Nie za 10 minut. Wyniesienie śmieci za 10 minut jest wtedy nieposłuszeństwem. Jeżeli rodzic mówi, wyłącz komputer za 3 minuty, to jedyną opcją, jaką masz, to wyłączyć komputer do 3 minut. Każda inna postawa to nie jest opóźnione posłuszeństwo. To jest nieposłuszeństwo. Samuel jest pierwszym prorokiem od czasów Mojżesza. Tak jak pamiętacie, Bóg wzywał Mojżesza przy płonącym krzewie dwukrotnie. Czytamy, że zawołał nań Bóg spośród krzewu i rzekł, Mojżeszu, Mojżeszu. I Bóg woła tak samo tutaj Samuela. Samuelu, Samuelu, dwukrotnie. Odpowiedź Mojżesza jest podobna do odpowiedzi Samuela. Mojżesz odpowiada, oto jestem. Samuel odpowiada, mów Panie, bo sługa Twój słucha. Samuel, podobnie jak Mojżesz, jest Bożym prorokiem, który inicjuje nowy etap w historii Izraela. I to powołanie Samuela na proroka też każe nam zadać pytanie o istnienie urzędu prorockiego, chociażby dzisiaj we współczesnym Kościele. Czy coś od czasów Samuela się zmieniło, jeśli chodzi o obecność proroków pośród wierzących? No i byśmy powiedzieli, otóż coś się zmieniło i coś się nie zmieniło. Nie zmieniło się to, że Bóg wciąż pozostaje żywym Bogiem, który przemawia. Wczoraj, dzisiaj, ten sam i na wieki. Bóg nie zamilkł, to się nie zmieniło. Bóg wciąż przemawia poprzez swoje słowo. I teraz, no to co w związku z tym się zmieniło? Zmieniło się to, że w przeciwieństwie do czasów Samuela mamy zamknięty kanon Bożego objawienia. Jest nim Pismo Święte. I zobaczcie, że kanon natchnionych ksiąg, nie wiem, czy jak jest w waszym przypadku, ale w Bibliach, które znam, po Księdze Apokalipsy, która się tu kończy, zawsze jest okładka. Nie ma takich Biblii, która kończy się na Księdze Apokalipsy i tu nie macie żadnej okładki, która sugeruje, że mamy otwarty kanon i możemy tutaj doklejać kolejne księgi Bożego objawienia. Każda Biblia ma tylną stronę, co oznacza, że kanon natchnionego objawienia został zamknięty. Nie oznacza to, że Bóg nie przemawia, dlatego że Bóg przemawia przez każde słowo, które jest w tej księdze. Bóg w natchniony sposób. Bóg oczywiście również przemawia w sposób opatrznościowy, prowadzi każdego z nas swoimi ścieżkami, przemawia poprzez okoliczności, poprzez ludzi, poprzez gwiazdy, poprzez zwierzęta, rośliny. To wszystko są Boże objawienia, objawienie ogólne, objawienie Bożej woli poprzez opatrzność. Ale kiedy mówimy o natchnionym, nieomylnym, bezbłędnym objawieniu Bożego Słowa, gdzie je znajdziemy? Reformacja odpowiada, cała Biblia i tylko Biblia. To mówili reformatorzy zgodnie z Pismem i to mówimy również my. Czyli druk został zakończony, ponieważ natchnione objawienie zostało skompletowane. Niczego mu nie brakuje, Bóg o niczym nie zapomniał. To oznacza, że pewien aspekt prorockiej służby został zakończony. Nikt nie pojawi się dzisiaj w kościele, żeby być nowym Izajaszem, Jeremiaszem, Agabusem, Samuelem. Słowa prorockie mamy spisane. Biblioteka jest zakończona. I owszem, Bóg nadal przemawia, tak jak powiedziałem, posyła swoje słowo poprzez wierne sługi, którzy głoszą Pismo Święte, dokonuje radykalnych przewrotów, kiedy Jego słowo jest wiernie głoszone. I zauważcie też, że kiedy Bóg ustanawia proroków, to cały Izrael o tym wie. Tutaj czytamy, że cały Izrael dowiedział się od Dan aż do Berszeby, że Pan ustanowił Samuela prorokiem. To nie jest tak, że ktoś jest prorokiem w kościele dla 100 osób, dla 1000 osób jakiejś jednej denominacji gdzieś na południu Polski czy na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Jeżeli ktoś jest prorokiem, to cały Kościół wszem i wobec o tym wie i rozpoznaje tego kogoś jako proroka. To nie jest też tak, że sam prorok się ogłosi i przedstawi: jestem prorokiem, mam słowo od Pana dla was. Mniejsza z tym, czy wy mnie rozpoznacie, czy nie, mniejsza z tym, co wy o tym myślicie. Owszem, autorytet Bożego Słowa jest samoustanawiający, tak? Bo to nie jest tak, że autorytet Bożego Słowa zależy od opinii ludzkiej. To nie człowiek decyduje, co jest Słowem Bożym. Ale Boże Słowo zawsze jest rozpoznawane przez Boży lud. Że tak istotnie to jest Słowo Pana. I tak to działa w Piśmie Świętym. Bóg mówi z autorytetem w Ewangelii Jana, w Liście do Rzymian, w Księdze Izajasza. To nie my decydujemy, co jest Słowem Bożym. Ale Boży lud wiernie, wszem i wobec, od Dan po Berszebę, rozpoznaje, że mamy skompletowany kanon natchnionych ksiąg. Nie ma dyskusji na temat tego, czy Ewangelia Jana jest natchniona, List do Rzymian, czy Księga Izajasza. To można zastosować chociażby do powołania również pastorów. Biblia mówi, że kto pragnie pracy, czy powołania bycia starszym, czy biskupem, pięknej pracy pragnie. Dobrze jest mieć osobiste przekonanie, tak, chcę iść w tym kierunku, ale to jest za mało. Dlatego, że zewnętrzne objawy tego powołania też powinny być widoczne i rozpoznane przez ludzi. To nie jest tak, że ktoś się ustanowi pastorem, prorokiem, biskupem, guru i tak dalej. Zewnętrzne przejawy tego powołania są widoczne i powinny być rozpoznane przez Boży lud. Tak, zaiste Bóg cię powołuje. Widzimy to w owocach twojego życia. Jeszcze jedna rzecz na koniec. Samuel obawia się początkowo powiedzieć Haliemu słowo Pana. Był młody, pewnie bał się powiedzieć, dlatego że wiedział, że nie oznaczają one niczego przyjemnego. Ale to też pokazuje, że prorok to nie jest ktoś beznamiętny, surowy, wzbudzający pożogę swoimi wizjami, bez mrugnięcia okiem po prostu ogłasza poselstwo sądu. Prawdziwy prorok często przemawia ze łzami w oczach. Nie popatrzcie na przykład Chrystusa, Jeremiasza, czy chociażby Samuela. Dzisiaj wielu chrześcijan dyskutuje ze sobą tak, jakby miarą ich wierności było to, ile razy przyłożą komuś Biblią w głowę i ile razy poślą kogoś do piekła. Jeżeli powiesz komuś parę razy piekło, herezja, odstępstwo, to niektórzy powiedzą: ach, wierny, bezkompromisowy kaznodzieja. W internecie taki dużo jest. Ach, jaki bezkompromisowy. Oczywiście nie ma osób, nie ma wspólnoty, ale w internecie ma tysiące polubień. Jest taki bezkompromisowy. I owszem, oczywiście są odpowiednie miejsca na takie słowa jak odstępstwo. Tak? Musimy się uczyć takich słów cały czas, bo to są słowa, które są w Biblii. Musimy się uczyć Bożego języka, Bożego słownictwa. Słowo odstępstwo, słowo piekło to wciąż są słowa, których powinniśmy używać. Ale prorok w Biblii to jest człowiek, którego serce płacze nad grzechem. Cudzy grzech to nie jest dla niego paliwo. Och, im więcej grzechu widzę, tym bardziej pobudzony jestem, tym głośniej mówię i jestem bardziej gorliwy. Grzech, cudzy grzech nie jest paliwem dla proroka. To jest człowiek, który zwiastuje niekiedy, owszem, Boży sąd, ale robi to odważnie, wiernie, ale po to, żeby człowiek się odwrócił od grzechu. A nie, żeby inni mówili o nim: ach, cóż za bezkompromisowy kaznodzieja. Chyba strzelę sobie z nim selfie. Albo nawet kaznodzieja sobie sam strzelę selfie. Taki jestem płomienny i bezkompromisowy dla Pana. Pan musi być ze mnie zadowolony, bo powiedziałem im, niczym Pan Jezus, idźcie precz, groby pobielane. Och, jaki jestem wierny. Słuchajcie, ludzie widzą i słyszą. Czy to, co mówimy, nawet jeżeli to jest poselstwo sądu, czy to wynika z naszej miłości do nich, czy to wynika z naszej pogardy do nich? Czy chcemy ich pozyskać dla Jezusa, czy chcemy ich wykopać z królestwa i mieć czyste sumienie? Jeżeli chcemy iść do ludzi z poselstwem Ewangelii, z poselstwem sądu nawet, tak jak tutaj Samuel poszedł do Heliego, to musimy patrzeć, spoglądać na Chrystusa. Jeżeli nie masz w sobie miłości do ludzi, to po prostu zostaw to. Chcesz komuś zwrócić uwagę? Napomnieć? Jeżeli brakuje ci miłości do tej osoby, to poczekaj. Nie pisz, nie dzwoń, nie rozmawiaj. Idź najpierw na spotkanie z Bogiem i pomódl się o swoje serce. Potem, kiedy je odpowiednio wyregulujesz, to wtedy idź do drugiej osoby, żeby wskazać jej Jezusa, a nie swoją urażoną dumę. Bo twoim celem powinno być pozyskać tą osobę dla Boga, a nie pokazać, jaki ty jesteś oburzony. Postawa Samuela uczy, jak mamy oznajmiać Bożą wolę tym, którzy są nad nami, którzy mają, pełnią kierownicze stanowiska, którzy są starsi od nas, z szacunkiem, ale konkretnie. I to jest nasze zadanie jako Kościoła. Nie możemy ukrywać Bożej woli tylko dlatego, że chcemy pozyskać więcej ludzi, mieć większy Kościół, albo chcemy przypodobać się ludziom. Mamy oznajmiać całą wolę Bożą. Mamy zanieść Boże Słowo do ludzi, naszej rodziny, społeczeństwa, co oznacza, że mamy zanieść im Jezusa. Słowo Boże jest utożsamiane z Jezusem. Jezus jest Słowem Boga, przez które powstał świat. Końcówka tego urywka mówi nam właśnie o Samuelu. O Samuelu, który rósł fizycznie, który rósł w poznaniu Pana. Zaczął być coraz bardziej znaczącą osobą, a powodem tego było to, że był posłuszny i pobożny. Chcesz być coraz bardziej znaczącą osobą? Rośnij w pobożności i posłuszeństwie Bogu. To czytamy o Panu Jezusie, że rósł w łasce u Boga i u ludzi. Łaska Boża była nad nim. Także życzę każdemu z nas, żebyśmy rośli w Chrystusie, w mądrości, Jego świętości, Jego posłuszeństwie i miłości. Pomódlmy się. Panie, wiemy, że Twój Duch działa w zgodzie z Twoim Słowem. Wiemy, że Twoje Słowo jest naszą bronią, naszym mieczem w duchowych bitwach. Mieczem, którym walczymy z duchowymi mocami, a nie z ciałami krwią. Ale chcemy, Panie, uczyć się władać tym mieczem. Chcemy czynić z niego właściwy użytek, aby nie był jedynie oglądanym przez nas jakimś eksponatem, ale potężną bronią, która tnie grzech w naszym życiu, tnie, demaskuje zasadzki złego. I prosimy Cię o to, abyś dopomógł nam, Boże, w tym zadaniu w imieniu naszego Pana i Zbawiciela. Amen.